Franz i Albert byli właśnie naprzeciw Via della Maratte. Stangret, nic nie mówiąc, pojechał tamtędy, a minąwszy pałac Rospolich, znalazł się na Placu Hiszpańskim i stanął przed hotelem. Imć Pastrini witał już gości na progu. Franz zapytał przede wszystkim o hrabiego, wyrażając żal, iż nie zdążył do pałacu Rospolich, ale Pastrini uspokoił go, powiadając, że hrabia najął drugi ekwipaż, który zajechał tam po niego o czwartej. Ponadto wręczył na zlecenie hrabiego dwóm przyjaciołom klucz od loży w Teatrze Argentina. Franz zapytał Alberta, co czynić zamierza, lecz Albert miał dokonać nazbyt wielkiego dzieła, by myśleć o teatrze. Wtedy zamiast odpowiedzieć pytał Pastriniego, czy nie mógłby posłać pokrawca. A po cóż panu krawiec? Zdziwił się hotelarz. Żeby nam uszył na jutro przyodziewek rzymskich wieśniaków, możliwie najwykwintniejszy. Imć Pastrini potrząsnął głową. — Na jutro dwa kostiumy! — zawołał. — Najmocniej wielmożnych panów przepraszam, ale to żądanie typowo francuskie. Dwa kostiumy! Gdyby nawet za tydzień znaleźli panowie krawca gotowego przyszyć wam 6 guzików do kamizelki, zapłacilibyście mu panowie dukata od sztuki, tylko że takiego krawca i tak nie znajdziecie. — A więc muszę zrezygnować z tych kostiumów? — Nie, dostaniemy gotowe. Pozwólcie, panowie, że tym się zajmę. A jutro, budząc się, znajdziecie zadowalającą kolekcję kapeluszy, kurtek i pantalonów. — Mój drogi, rzekł Franz do Alberta, zdajmy się na naszego gospodarza, bo dowiódł nam już, że ma rozmaite źródła. Zjedzmy spokojnie obiad, a po obiedzie chodźmy na Włoszkę w Algierze. — Niech ci będzie ta Włoszka, zgodził się Albert. Ale niech pan pamięta, panie Pastrini, ciągnął, wskazując Franca, że przywiązujemy obaj do tych kostiumów nadzwyczajną wagę. Hotelarz zapewnił znowu, że nie potrzebuje obawiać się o nic i że będą obsłużeni, jak sobie życzą. A Franc i Albert poszli do siebie, by zdjąć kostiumy pajaców. Rozbierając się, Albert schował jak najstaranniej bukiecik fiołków. Był to przecież znak rozpoznawczy, konieczny na jutrzejsze spotkanie. Przyjaciele zasiedli do stołu. Albert, choć jadł z apetytem, zauważył, że istnieje ogromna różnica między talentami kucharza Imć Pastriniego, a talentami kucharza hrabiego Monte Cristo. W imię prawdy i Franz przyznał, aczkolwiek żywił w stosunku do Monte Cristo rozmaite zastrzeżenia, że kucharz Imć Pastriniego nie mógłby u kucharza hrabiowskiego nawet terminować. Przy wetach wszedł lokaj, pytając, na którą godzinę młodzieńcy raczą zamówić powóz. Albert i Franz wymienili spojrzenia, bojąc się szczerze nadużywać uprzejmości sąsiada. Lokaj zrozumiał. — Jego ekscelencja, pan hrabia de Monte Cristo, rzekł, wydał już rozkazy, aby powóz był przez cały dzień do dyspozycji jaśnie wielmożnych panów. Jaśnie wielmożni panowie mogą więc dysponować nim, nie żywiąc żadnych obaw. Młodzieńcy, postanowiwszy przeto wykorzystać do końca uprzejmość hrabiego, kazali zaprzęgać. Nim konie podano, włożyli strój wieczorowy, chociaż ubrania, które mieli na sobie, nie pogniotły się zbytnio w wirze zabawy. Przebrawszy się więc na wszelki wypadek, pojechali do Teatru Argentina i usadowili się w loży hrabiego. Podczas pierwszego aktu hrabina G. weszła do swojej loży. Pierwsze spojrzenie jej padło tam, gdzie 24 godziny temu zobaczyła hrabiego i w loży tego człowieka, o którym wobec Franca wyraziła tak osobliwą opinię, ujrzała dwóch przyjaciół. Kierowała ku Francowi lornetkę z tak zawziętym uporem, że młodzieniec uznał, iż dopuściłby się okrucieństwa, wystawiając dłużej ciekawość hrabiny na próbę. Owóż, korzystając z przywileju, jaki mają widzowie we włoskich teatrach, a który polega na tym, iż wolno zachowywać się tam niby w prywatnym salonie, przyjaciele opuścili lożę i podążyli do hrabiny, aby złożyć jej uszanowanie. Ledwie znaleźli się w loży, hrabina wskazała Francowi miejsce honorowe. Albert usadowił się w głębi. — No i cóż? — ozwała się, ledwie Franc usiadł. — Zdaje się, że uznałeś pan za rzecz najpilniejszą, aby poznajomić się z tym nowym lordem Radwinem i jesteście już najlepszymi w świecie przyjaciółmi. — Zażyłość nasza nie posunęła się jeszcze tak dalece, jak pani hrabina raczy sądzić — odpowiedział Franc. Nie przeczę jednak, że cały dzień nadużywaliśmy jego uprzejmości. — Jak to cały dzień? — Na honor tak właśnie było. Rano zaprosił nas na śniadanie. Przyjęliśmy. Podczas całej maskarady rozjeżdżaliśmy jego powozem po Corso, no i teraz wieczorem korzystamy z jego loży. Znacie go więc, panowie? I tak, i nie. Nie rozumiem. O, to długa historia. Którą mi pan opowiesz? Zbytnio by się pani przestraszyła. Tym usilniej nalegam. Niechże pani raczy zaczekać, aż historia się wyjaśni. O to tylko proszę. Dobrze, lubię poznawać rzeczy do końca, a tymczasem powiedz mi pan, jakieście się z nim zetknęli, kto mu panów przedstawił? Nikt, to on wystąpił z inicjatywą. Kiedy? Kiedy? Wczoraj wieczór, kiedyśmy pożegnali panią hrabinę. A kto był pośrednikiem? Mój Boże, pośrednik był nader prozaiczny, nasz hotelarz. To on mieszka w hotelu londyńskim, jak i panowie? Nie tylko w tym samym hotelu, lecz i na tym samym piętrze. A jak się nazywa? Musieliście panowie dowiedzieć się jego nazwiska. Hrabia Monte Cristo, nie inaczej. Cóż to za nazwisko, przecież nie rodowe. Nie, bo to nazwa wyspy, którą nabył. Jest hrabią? Tak, toskańskim. No, jakoś tam ujdzie w tłoku, rzekła hrabina, należąca do jednego z najstarszych rodów zamieszkałych w okolicy Wenecji. Niech pani raczy zapytać wicehrabiego de Morcerf. Słyszał pan? Skierowano mnie do pana, powiedziała hrabina. Bylibyśmy, pani hrabino, bardzo wymagający, gdybyśmy nie nazwali go przemiłym człowiekiem, odrzekł Albert. Ktoś, kogo znalibyśmy dobrze od lat 10, nie uczyniłby dla nas więcej z równym wdziękiem, delikatnością i kurtuazją, które wskazują prawdziwego światowca. Oho, roześmiała się hrabina. Przekonacie się, panowie, że mój wampir okaże się po prostu jakimś noworyszem, który, aby mu przebaczono miliony, udaje larę. Dzięki temu nie pomieszają go z panem Rothschildem. A ją widzieliście, panowie? O kogo pani hrabina pyta? Uśmiechnął się Franz. O tę piękną Greczynkę, która była tu wczoraj. Nie, słyszeliśmy, zdaje się, dźwięki guzli, ale ona ani się pokazała, była niewidzialna. Mój drogi, ozwał się Albert. Powiadasz niewidzialna, dlatego tylko, żeby otoczyć ją tajemniczością. A któż w takim razie miał na sobie niebieskie domino, siedząc w oknie wybitym białym adamaszkiem? A gdzież to okno? Zaciekawiła się hrabina. W pałacu Rospolich. To hrabia miał trzy okna w pałacu Rospolich? Tak, była pani hrabina na korso? Oczywiście. W takim razie zauważyła pani trzy okna, dwa wybite żółtym adamaszkiem, a jedno białym, pośrodku czerwony krzyż. Były to okna hrabiego. Ach, tak, ależ to jakiś nabab. Wiecie panowie, ile kosztują trzy takie okna na tydzień karnawałowy i to w pałacu Rospolich, czyli w najpiękniejszym punkcie korso? 200 do 300 dukatów rzymskich. 2 do 3 tysięcy. Do diabła! Czy to jego wyspa daje mu taki piękny dochód? Nie przynosi ani szalonga. To po co ją kupił? Ot tak dla fantazji. To chyba jakiś oryginał. Faktem jest, powiedział Albert, że wydał mi się dość ekscentryczny. Gdyby mieszkał w Paryżu i bywał w teatrze, powiedziałbym ci, mój drogi, że to jakiś niesmaczny pozer albo niewydarzony literat. W tym momencie wszedł ktoś, by złożyć wizytę, a Franz wedle zwyczaju ustąpił miejsca nowo przybyłemu. Skutkiem tego nie tylko zapanowało chwilowe poruszenie, lecz i odmieniono temat rozmowy. Po godzinie obaj przyjaciele wrócili do hotelu. Imć Pastrini, zająwszy się już ich jutrzejszym przebraniem, zapewniał, iż będą kontenci. Na sprycie mu bowiem nie zbywa. Rzeczywiście nazajutrz o 9 rano wszedł do pokoju Franca, a za nim krawiec obładowany kostiumami rzymskich wieśniaków. Było ich z 10. Przyjaciele wybrali 2 podobne, mniej więcej na ich miarę, i zlecili hotelarzowi, by kazał przyszyć do kapeluszy po 20 metrów wstążki i wystarał się o 2 prześliczne, jedwabne szarfy w poprzeczne pasy. Szarfy kolorowe, jakimi lud włoski zwykł się opasywać w niedzielę i święta. Albertowi śpieszno było się przekonać, czy mu w tym nowym kostiumie do twarzy. Składał się on z niebieskiej aksamitnej kurtki i takichże pantalonów, z haftowanych pończoch, butów opatrzonych klamrami i z jedwabnej kamizelki.